Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Źródłem każdego błędu duchowego jest uważanie siebie za sprawiedliwych. Aby wyruszyć na nowo, musimy uznać siebie za potrzebujących zbawienia. Nauczał podczas mszy świętej w Watykanie ojciec święty Franciszek.
Eucharystia, której w Bazylice Świętego Piotra przewodniczył papież, zakończyła 3-tygodniowe obrady Synodu Księży Biskupów na temat Amazonii.
W homilii wygłoszonej w jej trakcie ojciec święty Franciszek przestrzegał wiernych między innymi przed praktykowaniem przez nich tak zwanej religii własnego ja.
Nawet chrześcijanie, którzy modlą się i chodzą na mszę świętą w niedzielę, są sługami tej religii własnego ja. Możemy spojrzeć w nasze wnętrze i zobaczyć, czy również dla nas ktoś jest gorszy, czy można go odrzucić choćby tylko słowami. Módlmy się, prosząc o łaskę, nie uważania się za lepszych, nie sądzenia, że jesteśmy w porządku, byśmy nie stali się cynicznymi kpiarzami. Prośmy Jezusa, aby uzdrowił nas od mówienia źle i narzekania na innych, od pogardzania kimś.
Po Eucharystii papież odmówił z wiernymi modlitwę Anioł Pański. W rozważaniach ją poprzedzających mówił o zakończonym synodzie dotyczącym Amazonii.
Ojciec święty Franciszek wskazał, że jego punktem wyjścia były wołanie ubogich i krzyk ziemi, wobec których, jak mówił, nie można pozostać obojętnym.
Wołanie ubogich wraz z krzykiem ziemi dotarło do nas z Amazonii. Po tych 3 tygodniach nie możemy udawać, że go nie usłyszeliśmy. Głosy ubogich wraz z głosami wielu innych w obrębie i spoza zgromadzenia synodalnego, pasterzy, ludzi młodych, naukowców, skłaniają nas, abyśmy nie pozostali obojętni. Często słyszeliśmy zwrot, później będzie już za późno. Nie może on pozostać sloganem.
Zakończony synod odbył się pod hasłem Amazonia, nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej. Księża biskupi opowiedzieli się podczas niego m.in. za możliwością wyświęcania na księży żonatych stałych diakonów i wznowieniem prac komisji mającej przedyskutować kwestie diakonatu kobiet.
A synod jest głosem doradczym dla papieża. Jego ustalenia nie mają mocy prawnej. Wiążąca dla Kościoła będzie adhortacja posynodalna Ojca Świętego.
W Kielcach został odsłonięty w niedzielę pomnik świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego, byłego wicepremiera, który zginął w katastrofie smoleńskiej.
W uroczystości wzięli udział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz najbliższa rodzina polityka. List do zgromadzonych skierował także prezydent Polski Andrzej Duda.
Przed południem w Bazylice Katedralnej sprawowana była msza święta w intencji zmarłego oraz innych ofiar katastrofy. Następnie na ulicy Warszawskiej przed budynkiem IPN-u został odsłonięty i poświęcony pomnik świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego.
Polityk należał do Prawa i Sprawiedliwości od 2001 roku. Organizował struktury tego ugrupowania w województwie świętokrzyskim. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, wspominając byłego wicepremiera, powiedział, że był on najbardziej niezwykłym człowiekiem, jakiego spotkał w swoim życiu.
Był człowiekiem niebywałej energii, człowiekiem, dla którego nie było rzeczy niemożliwych, człowiekiem, którego nie można było zatrzymać ani zniszczyć, bo chciano go zatrzymać, chciano go zniszczyć, dlatego iż działał zawsze w tym kierunku, który służył Polsce, który służył zmianie, dobrej zmianie. I to nie tylko w tym znaczeniu, o którym mówimy dzisiaj. Służył dobrej zmianie, gdy jako bardzo młody człowiek podjął walkę z komunizmem.
Lider Zjednoczonej Prawicy dodał, że Przemysław Gosiewski zasługuje też na pomniki w innych miejscach, m.in. w Warszawie.
Z kolei prezydent Polski Andrzej Duda przypomniał, że były wicepremier zawsze stawał po stronie krzywdzonych i spychanych na margines. List prezydenta odczytał Lucjusz Nadbereżny, członek Narodowej Rady Rozwoju i prezydent Stalowej Woli.
Zależało mu szczególnie na roztropnym gospodarowaniu majątkiem publicznym i dbałości o wszystkich rodaków. Znał z własnego doświadczenia rażące różnice między poziomem życia peryferii i metropolii. Był niezwykle wrażliwy na wynikające z tego nierówności i niesprawiedliwości. Starał się im niestrudzenie przeciwdziałać. Najwięcej dokonał tutaj, pracując dla mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
Głos zabrał także ojciec byłego wicepremiera, Jan Gosiewski.
Jak patrzę na mojego syna, jest to piękne miejsce, cudowne miejsce. Zawsze mówił, świętokrzyskie cudne. Pracowałem jak tylko potrafiłem. Wszystko zrobiłem, co mogłem zrobić na tej ziemi. Dziś społeczeństwo Kielc odwdzięczyło mu się, postawiło mu pomnik, żeby podziękować za jego ciężką pracę.
Monument stanął w centrum miasta, w pobliżu pierwszej siedziby PiS-u w Kielcach, przy ulicy Warszawskiej. Prace budowlane związane z pomnikiem rozpoczęły się pod koniec lipca.
Rzeźba została wykonana z brązu, przedstawia postać posła stojącego przy mównicy. Wraz z cokołem monument ma około 2,5 metra wysokości.
Przemysław Gosiewski zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem.
Wszystko wskazuje na to, że Donald Tusk w listopadzie zostanie wybrany na szefa Europejskiej Partii Ludowej.
W ocenie europosłów PiS-u jest to nic innego jak polityczna emerytura. Spodziewają się, że były premier nie będzie startował w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Polsce.
Już wkrótce Donald Tusk zakończy pracę na fotelu przewodniczącego Rady Europejskiej. Wszystko wskazuje na to, że pozostanie dalej w strukturach europejskich. Jego byli współpracownicy chcieliby, żeby powalczył o fotel prezydenta Polski.
Tusk został jednak nominowany przez Platformę Obywatelską do objęcia funkcji przewodniczącego EPL-u. To dziś największa frakcja w Parlamencie Europejskim. Jak na razie jest to jedyny kandydat do objęcia tej funkcji.
Europoseł Ryszard Czarnecki uważa, że Donalda Tuska czeka polityczna emerytura na stanowisku szefa EPL-u.
To jest polityczna emerytura. Dotychczas szefowie tej partii to byli. Były premier Belgii Martens, były szef Komisji Rolnictwa w Europarlamencie i szef frakcji DOL. Myślę, że Donald Tusk jako polityczny emeryt nie będzie startował w wyborach prezydenckich, także dlatego, że bardzo nie lubi ryzyka, a faworytem w tych wyborach jest dr Andrzej Duda, urzędujący prezydent. Natomiast na pewno Donald Tusk będzie chciał mieszać.
Termin na składanie propozycji kandydatur na funkcję przewodniczącego EPL-u mija 13 listopada. Najprawdopodobniej nie będzie miał on jednak konkurentów.
Dziś Europejska Partia Ludowa to tonący okręt. EPL w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego stracił 35 mandatów. Z Polski należą do tej frakcji PO i PSL.
A kadencja przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej trwa 3 lata.
Po raz 11 w niedzielę odbyła się akcja Zapal Znicz Pamięci. Ma ona na celu upamiętnić Polaków, którzy zginęli w pierwszych tygodniach okupacji niemieckiej.
Szacuje się, że do końca 1939 roku Niemcy zabili około 40 tysięcy Polaków z terenów wcielonych do III Rzeszy. Była to część operacji mającej na celu eksterminację polskich elit.
IPN zachęca co roku do zapalenia symbolicznych zniczy pamięci w miejscach okupacyjnego terroru położonych w najbliższym sąsiedztwie.
Adam Lewandowski, który pełni obowiązki rzecznika IPN-u, podkreśla, że akcja ma charakter edukacyjny.
Akcja misja jest o tyle ważna, że włącza do działalności także młodzież, szkoły, klasy. Dzięki nauczycielom młodzież poznaje te miejsca i dzięki tym miejscom, gdzie upamiętniane są właśnie te zbrodnie niemieckie, poznaje też historię regionalną. To jest też bardzo ważne przy tej akcji, że staramy się tutaj opowiedzieć właśnie o tej historii, która działa się tak blisko domów tych następnych, kolejnych pokoleń Polaków.
Organizatorem wydarzenia jest m.in. Instytut Pamięci Narodowej. Akcja po raz pierwszy została zorganizowana w 2009 roku w Poznaniu.
Symbolicznie akcję społeczną Zapal Znicz Pamięci zakończy 29 października koncert zaduszkowy w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.
W Holandii oddano hołd generałowi Stanisławowi Maczkowi oraz jego żołnierzom. W niedzielę odbyły się główne uroczystości upamiętniające triumf 1. Polskiej Dywizji Pancernej. W 1944 roku wyzwolili oni Bredę i inne holenderskie miasta.
Uroczystości rozpoczęły się od Eucharystii w kościele świętego Wawrzyńca w Bredzie, na którą przybyli Polacy mieszkający na stałe w Holandii. Następnie zgromadzeni przeszli na polski honorowy cmentarz wojskowy.
Nad mogiłami polskich żołnierzy i ich dowódcy odbył się apel poległych. Złożono także kwiaty. Głos zabrał m.in. minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Każdy z nas, mieszkaniec Polski, Europy i świata, musi w sobie nieść ogromny dług wdzięczności wobec weteranów 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Bo gdyby nie oni, gdyby nie polscy żołnierze, którzy również na tym cmentarzu spoczywają, nie tylko Polska nie byłaby po latach wolna, ale nie byłaby wolna Europa. Jeszcze raz trzeba przywołać te słowa, iż Europa swoją wolność zawdzięcza polskiemu żołnierzowi i nie wolno, aby ktokolwiek, kiedykolwiek o tym zapomniał.
Minister Jan Józef Kasprzyk wręczył też w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy medal stulecia odzyskanej niepodległości kapitanowi Wacławowi Butowskiemu.
Jako żołnierz 24. Pułku Ułanów 1. Dywizji Pancernej brał on udział w walkach z Niemcami na terenie Holandii i Niemiec. Między innymi uczestniczył w bitwie o Bredę.
W tym tygodniu oficjalną wizytę w Królestwie Niderlandów złoży prezydent Andrzej Duda z małżonką. Para prezydencka weźmie udział w obchodach 75-lecia wyzwolenia Bredy przez 1. Polską Dywizję Pancerną generała Maczka.
Nie żyje przywódca tak zwanego państwa islamskiego. Abu Bakr al-Baghdadi zginął w trakcie operacji amerykańskich sił specjalnych w północno-zachodniej Syrii. Informacje o jego śmierci przekazał w niedzielę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
Szef ISIS, jak relacjonował na specjalnej konferencji prasowej, był przerażony idącymi po niego oddziałami Stanów Zjednoczonych. Miał płakać i ukryć się na końcu tunelu bez wyjścia, gdzie wysadził się podczas amerykańskiej operacji wraz z trójką dzieci.
Jego ciało zidentyfikowano 15 minut po śmierci. Testy DNA potwierdziły, że jest to lider tzw. państwa islamskiego. W operacji zabito i schwytano też innych dżihadystów. Nie zginął w niej żaden żołnierz USA.
W ocenie politologa doktora Grzegorza Piątkowskiego śmierć przywódcy ISIS ma przede wszystkim znaczenie symboliczne.
Ponieważ on w kwestiach takich technicznych już nie dowodził państwem islamskim, ponieważ państwo islamskie składa się na dzisiejszy dzień z takich autonomicznych komórek. Tu jest duże zagrożenie, że o ile pozbyliśmy się jako Zachód tego symbolu, czyli przywódcy, o tyle pozostałe części działają autonomicznie i ich zdolność do szkodzenia Zachodowi, do szkodzenia Europie i oczywiście Ameryce też dalej pozostaje wysoka. Jest też ryzyko, że ktoś nowy obejmie po nim schedę, to znaczy pojawi się jakiś inny przywódca albo obdarzony dużą charyzmą, albo w jakiś inny sposób wyłoniony.
W ocenie Donalda Trumpa, który wraz z wiceprezydentem Mike'em Pence'em i szefem Pentagonu Markiem Nesperem śledził przebieg operacji przeciwko Bagdadiemu, śmierć lidera ISIS to sukces większy niż zabicie Osamy Bin Ladena.
Prezydent Stanów Zjednoczonych zasugerował, że może nakazać opublikowanie filmu z ostatnich chwil życia Baghdadiego, by świat dowiedział się, że nie zginął jak bohater, a swoje ostatnie momenty spędził płacząc, skamląc i krzycząc.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.